nasz drogi baron Maigel. Z życzliwym uśmiechem zwrócił się Woland do gościa, którego oczy zrobiły się wielkie jak filiżanki. Miło mi polecić uwadze państwa, zwrócił się Woland do gości, wielce szanownego barona Maigla, urzędnika Komisji Widowisk, na stanowisku oprowadzającego cudzoziemców po godnych uwagi miejscach w tej stolicy. I w tym momencie Małgorzata zamarła, poznała bowiem owego Maigla. Widywała go niekiedy w moskiewskich teatrach i restauracjach. Zaraz, pomyślała Małgorzata, więc to chyba znaczy, że on także umarł. Ale ta sprawa natychmiast została wyjaśniona. Drogi baron, ciągnął z radosnym uśmiechem Woland, był tak ujmująco uprzejmy, że dowiedziawszy się o moim przyjeździe do Moskwy, natychmiast zadzwonił do mnie i zaofiarował mi swoje usługi w dziedzinie, w której osiągnął biegłość. To znaczy zapragnął pokazać mi to, co w Moskwie godne uwagi. Rozumie się samo przez się, że byłem szczęśliwym, mogąc zaprosić go do siebie. Małgorzata zobaczyła, że Azazello tymczasem przekazuje tacę i czaszkę Korowiowowi. Ale, ale, baronie, nieoczekiwanie ściszając konfidencjonalnie głos, ciągnął Woland. Rozeszły się słuchy o pańskiej nadzwyczajnej rządze wiedzy. Powiadają, że wespół z pańską, nie mniej zaskakującą rozmownością, zwraca ona na siebie powszechną uwagę. Co więcej, złe języki puściły już w obieg takie słowa jak donosiciel i szpicel. A ponadto są już pewne oznaki świadczące o tym, że nie dalej niż za miesiąc doprowadzi to pana do nader żałosnego końca. Tak więc, aby oszczędzić panu nużącego oczekiwania, postanowiliśmy przyjść mu z pomocą, korzystając z tego, że pan sam się zaprosił do mnie z zamiarem podsłuchania i podpatrzenia wszystkiego, co się da podsłuchać i podpatrzyć. Baron zrobił się bledszy niż Abbadona, który z natury był wyjątkowo blady. A potem zaszło coś strasznego. Abbadona stanął przed baronem i zdjął na sekundę swoje okulary. W tejże chwili w dłoniach Azazella coś błysnęło ogniem, coś niezbyt głośno trzasnęło, jak gdyby ktoś klasnął w dłonie. Baron zaczął się przewracać na wznak. Szkarłatna krew buchnęła z jego piersi, zalała wykrochmaloną koszulę i kamizelkę. Podbijący jej strumień Korowiow podstawił czaszkę, po czym napełnioną podał Wolandowi. Ciało barona leżało już bez życia na podłodze. Piję wasze zdrowie, panowie, niezbyt głośno powiedział Woland i wznosząc puchar dotknął go wargami. Wówczas zaszła w nim metamorfoza. Zniknęła pocerowana koszula i przydeptane kapcie. Woland miał teraz na sobie jakąś czarną chlamidę, a u biodra stalową szpadę. Szybko podszedł do Małgorzaty, podał jej puchar i powiedział rozkazująco — pij! Małgorzacie zakręciło się w głowie, zachwiała się. Ale puchar dotykał już jej warg, a czyjeś głosy nie mogła się zorientować, czyje. Szeptało jej do uszu — proszę się nie bać, królowo, proszę się nie bać, królowo. Krew dawno już wsiąkła w ziemię. Tam, gdzie ją rozlano, dojrzewają już winne grona. Małgorzata, nie otwierając oczu, wypiła łyk i słodki prąd przebiegł przez jej żyły. Zaczęło jej dzwonić w uszach. Wydało jej się, że ogłuszająco pieją koguty, że gdzieś grają marsze. Tłumy gości zaczęły zatracać człowieczy wygląd. Wyfraczeni mężczyźni i kobiety obrócili się w proch, w nicość. Na oczach Małgorzaty rozpad ogarnął całą salę. Napłynął zapach grobowca. Rozpadły się kolumny, pogasły światła, wszystko roztajało i nie było już żadnych fontann, kameli ani tulipanów. Było po prostu to, co było. Skromny salonik jubilerowej i smuszka światła dobywającego się przez jego niedomknięte drzwi. I Małgorzata weszła w owe niedomknięte drzwi. Rozdział 24. Przywołanie mistrza. W sypialni Wolanda wszystko było tak, jak przed balem. Woland siedział w nocnej koszuli na łóżku. Hella nie nacierała mu już nogi, lecz nakrywała stół do kolacji, na którym przedtem grano w szachy. Korowiow i Azazello, zdjąwszy fraki, zasiedli za stołem, a obok nich ulokował się oczywiście kot, który nie zechciał się rozstać ze swoją muszką, choć muszka owa zamieniła się tymczasem w idealnie brudną szmatkę. Małgorzata podeszła, chwiejąc się na nogach, i oparła się o stół. Wówczas Woland, jak poprzednio, przywołał ją gestem i wskazał jej miejsce obok siebie. — No co? — Bardzo panią wymęczyli? — zapytał. — O nie, meser. Odparła Małgorzata, ale powiedziała to tak cicho, że ledwie ją było słychać. — Nobles oblige, zauważył kocur i nalał Małgorzacie do smukłego kieliszka jakiegoś przejrzystego płynu. — To wódka? — słabym głosem zapytała Małgorzata. Kot poczuł się dotknięty i aż podskoczył na krześle. — Na litość boską, królowo! — zachrypiał. — Czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus! Małgorzata uśmiechnęła się i chciała odsunąć kieliszek. — Proszę pić śmiało. Powiedział Woland i Małgorzata natychmiast wzięła kieliszek do ręki. — Siadaj, Hela! — powiedział Woland i wyjaśnił Małgorzacie. Noc pełni księżyca to noc świąteczna, więc wieczerzam w małym gronie przyjaciół i sług. A zatem jak się pani czuje? Jak przebiegł ten męczący bal? Znakomicie, zaterkotał Korowiow. Wszyscy byli oczarowani, zakochani, zdruzgotani, ileż taktu, jakaż dystynkcja, wdzięk i szarm. Woland w milczeniu wzniósł kieliszek i trącił się z Małgorzatą. Małgorzata pokornie wypiła, przekonana, że spirytus ją dobije. Nic złego się jednak nie stało. Ożywcze ciepło rozgrzało wnętrzności. Coś miękko uderzyło ją po karku. Powróciły siły. Poczuła się tak, jakby wstała po długim, orzeźwiającym śnie. Poczuła także wilczy apetyt. Kiedy uświadomiła sobie, że od wczoraj rana nic nie jadła, głód ów stał się jeszcze dotkliwszy. Zaczęła chciwie jeść kawior. Behemot ukroił sobie kawałek ananasa, posolił go, popieprzył, zjadł. A potem tak brawurowo chlapnął drugą setkę spirytusu, że wszyscy zaczęli mu bić brawo. Kiedy Małgorzata wypiła drugi kieliszek, świece w lichtarzach rozjarzyły się jaśniej. W kominku przybyło płomień. W ogóle nie zaszumiało jej w głowie. Gryząc białymi zębami mięso, przyglądała się, jak behemot smaruje musztardą ostrygę. Połóż jeszcze na to winogrono. Trącając kocura w bok, cicho powiedziała Hella. — Proszę mnie nie pouczać — odparł behemot. — Nie pierwszy raz siedzę przy stole. Spokojna głowa. — Ach, jak miło się je kolacje. Tak właśnie, zwyczajnie, przy kominku — skrzyczał Korowiow. — W szczupłym gronie. — Nie w fagocie — protestował kocur. — Bal ma także swoje uroki. Ma rozmach. Nie ma w nim żadnych uroków. Ani żadnego rozmachu. A te kretyńskie niedźwiedzie i tygrysy w barze swoim rykiem o mało nie przyprawiły mnie o migrenę — powiedział Woland. — Tak jest, meser — powiedział kot. — Jeśli uważasz, że nie ma rozmachu, ja także niezwłocznie zacznę być tego samego zdania. Uważaj, ostrzegł go Woland. Żartowałem. Z pokorą wyjaśnił kocur. A co do tygrysów, to każe je usmażyć. Tygrysy są niejadalne, powiedziała Hela. Tak sądzisz? W takim razie posłuchajcie. Zaczął kot i mrużąc oczy z zadowolenia, opowiedział, jak to kiedyś błądził po pustyni przez 19 dni, żywiąc się jedynie mięsem upolowanego tygrysa. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali tej zajmującej opowieści, a kiedy Behemot skończył, wszyscy zawołali churalnie — ugarstwo! A najciekawsze w tym ugarstwie jest to, powiedział Woland, że jest to ugarstwo od pierwszego do ostatniego słowa. — Ach tak, ugarstwo! Zawołał kot i wszyscy sądzili, że zacznie protestować, ale on tylko cicho powiedział — historia nas rozsądzi. A proszę mi powiedzieć, zwróciła się do Azazella, ożywiona po wypitym alkoholu Margo. Zastrzelił go pan tego eks-barona? Naturalnie, odparł Azazello. Jakże miałem go nie zastrzelić? Koniecznie trzeba go było zastrzelić. Tak się zdenerwowałam, zawołała Małgorzata. To było tak nieoczekiwane. Nie było w tym nic nieoczekiwanego, zaprotestowała Zazello, a Korowiow zawył i jęknął. Jakże tu się nie zdenerwować? Pode mną aż nogi się zatrzęsły. Bach, bach i baron leży. O mało nie dostałem ataku histerii, dodał kot, oblizując łyżkę z kawioru. Ale jednego nie rozumiem, mówiła Małgorzata, a złote iskry kryształu tańczyły w jej oczach. Czy na zewnątrz nie było słychać muzyki i w ogóle rozgwaru całego tego balu? Oczywiście, że nie było słychać, królowo, wyjaśnił Korowiow. To trzeba robić tak, żeby nie było słychać. Trzeba to robić precyzyjnie. No tak, oczywiście, bo przecież ten człowiek na schodach, przecież on, wtedy kiedy Azazello i ja mijaliśmy go, i ten drugi, przy wejściu na klatkę schodową, sądzę, że on obserwował wasze mieszkanie. Słusznie, słusznie, wołał Korowiow, słusznie, droga Małgorzato. To, co pani mówi, potwierdza moje podejrzenia. Oczywiście, on obserwował mieszkanie. Sam w pierwszej chwili wziąłem go za jakiegoś roztargnionego prywat-docenta albo za zakochanego, który wyczekuje na schodach. Ale nie, nie, coś mi piknęło w sercu. On obserwował mieszkanie i ten drugi przed wejściem także. I tamten w bramie również. A ciekawe, co by było, gdyby tak przyszli, żeby was aresztować? Zapytała Małgorzata. Z całą pewnością przyjdą, czarująca królowo. Z całą pewnością, odpowiedział Korowiow. Czuję serce moje, że przyjdą. Nie teraz oczywiście. Ale we właściwym czasie przyjdą bez wątpienia. Sądzę jednak, że nic ciekawego się nie zdarzy. Ach, jak ja się zdenerwowałam, kiedy ten baron upadł, mówiła Małgorzata najwyraźniej dotąd jeszcze przeżywając pierwsze morderstwo, jakie zdarzyło jej się widzieć. Pan z pewnością dobrze strzela. Nie narzekam, odpowiedziała Zazello. — Na ile kroków? — zadała mu Małgorzata niezupełnie jasne pytanie. — To zależy do czego — roztropnie odparła Zazelną. Co innego trafić młotkiem w szybę krytyka Łatońskiego, a zupełnie co innego trafić go w serce.
W serce, zawołała Małgorzata, nie wiadomo dlaczego chwytając się za własne serce.
W serce, powtórzyła głucho.
Co to za krytyk Łatoński? Przyglądając się Małgorzacie, zapytał Woland.
Azazello, Korowiow i Behemot jakoś wstydliwie pospuszczali oczy.
Małgorzata zaś czerwieniąc się odpowiedziała. Taki jeden krytyk. Dziś wieczorem zdemolowałam mu całe mieszkanie.
Proszę, proszę.
A czemuż to?
Ten człowiek, meser, wyjaśniła Małgorzata, zgubił pewnego mistrza.
Ale dlaczegoż się pani sama fatygowała? Zapytał Woland.
Pozwól mi, meser,
zrywając się z krzesła, radośnie zawrzasnął kocur.
Siedź, burknął Azazello, wstając. Sam tam zaraz pojadę.
Nie, zawołała Małgorzata. Nie, błagam, meser, nie trzeba.
Jak pani sobie życzy? Odparł Woland.
A Azazello usiadł na swoim miejscu.
Więc na czym to stanęliśmy? Nieoszacowana królowo Margo, mówił Korowiow. Ach tak, serce. W serce to on trafia?
Korowiow wyciągnął swój długi palec w kierunku Azazella.
Jak chce. W dowolny przedsionek albo w dowolną komorę. Do wyboru.
Małgorzata nie od razu zrozumiała.
A zrozumiawszy, zawołała ze zdumieniem. Ale przecież ich nie widać.
Złociutka, skrzeczał Korowiow.
Cała sztuka na tym polega, że są niewidoczne. Na tym właśnie polega cały dowcip. W przedmiot, który widać, każdy potrafi trafić.
Korowiow wyjął z szuflady stołu siódemkę pik, podał ją Małgorzacie i poprosił, by zechciała zaznaczyć paznokciem dowolne serduszko. Małgorzata zaznaczyła to w prawym górnym rogu. Hella schowała kartę pod poduszkę i zawołała — gotowe. Azazello, który siedział tyłem do poduszki, wyjął z kieszeni sztuczkowych spodni oksydowany, samopowtarzalny pistolet. Oparł sobie lufę na ramieniu i, nie odwracając się w stronę łoża, wystrzelił, wywołując zabawne przerażenie Małgorzaty. Spod przestrzelonej poduszki wyjęto siódemkę. Zaznaczone przez Małgorzatę serduszko było przedziurawione.
— Nie chciałabym się spotkać z panem, kiedy będzie pan miał w ręku rewolwer — powiedziała Małgorzata, spoglądając kokieteryjnie na Azazella.
— Pasjami lubiła ludzi, którzy to, co robią, robią po mistrzowsku.
— Królowo bezcenna — piszczał Korowiow.
— Nikomu bym nie radził spotkać się z nim nawet wtedy. Kiedy nie będzie miał w ręku żadnego rewolweru, daję słowo honoru byłego dyrygenta chóru cerkiewnego, słowo honoru byłego zapiewajły, że nie ma czego zazdrościć człowiekowi, który na swej drodze spotka Azazella.
Kot podczas eksperymentu ze strzelaniem siedział zasępiony. Aż wreszcie oświadczył: podejmuje się pobić ten rekord z siódemką.
Azazello warknął coś w odpowiedzi.
Kot jednak był uparty i zażądał nie jednego, ale dwóch rewolwerów.
Azazello wyjął drugi rewolwer z drugiej tylnej kieszeni spodni i krzywiąc się pogardliwie podał zarozumialcowi.
Zaznaczyli na siódemce dwa serduszka.
Kot, odwrócony od poduszki, długo się przygotowywał. Małgorzata siedziała zatykając uszy palcami i patrzyła na sowę, która drzemała na gzymsie kominka. Kot wypalił z obu rewolwerów. Jednocześnie wrzasnęła Hella, z kominka spadła martwa sowa i stanął rozbity zegar. Hella, której jedna dłoń była zakrwawiona, z wyciem wczepiła się w sierść kota. On jej we włosy i oboje zwinięci w kłębek potoczyli się po podłodze. Jeden z kieliszków spadł ze stołu i rozbił się. — Zabierzcie ode mnie tę wściekłą diablicę! — wył kocur, usiłując się wyrwać Heli, która siedziała na nim okrakiem. Rozdzielono walczących. Korowiow dmuchnął na przestrzelony palec Heli. Palec się zagoił. — Nie mogę strzelać, kiedy ktoś mi gada nad uchem! — krzyczał Behemot i usiłował z powrotem wepchnąć na miejsce ogromny kłąb wyrwanej mu z grzbietu sierści. — Idę o zakład, uśmiechając się do Małgorzaty, powiedział Woland, że on ten numer zrobił naumyślnie. Behemot strzela całkiem nieźle. Hela pogodziła się z kotem i ucałowali się na znak zgody. Wyjęli kartę spod poduszki, obejrzeli ją. Prócz serduszka, które przestrzeliła Zazello, żadne nie było uszkodzone. — To niemożliwe — zapewniał kot, patrząc przez kartę na światło lichtarza. Wesoła kolacja trwała dalej. Świece w kandelabrach opływały. Falami ciągnęło przez pokój suche, wonne ciepło kominka. Małgorzata najadła się. Ogarnęło ją uczucie błogości. Patrzyła, jak szare kółka dymu znad cygara Azazella żeglują do kominka i jak kocur chwyta je na koniuszek szpady. Nie chciało jej się nigdzie stąd odchodzić, choć odnosiła wrażenie, że jest już bardzo późno. Według wszelkich oznak dochodziła 6 rano. Wykorzystała więc chwilę milczenia, zwróciła się do Wolanda i nieśmiało, niepewnie powiedziała: — Chyba czas już na mnie. Jest późno. — Dokąd się pani śpieszy? — zapytał Woland uprzejmie, ale nieco oschle. Pozostali milczeli, udawali, że są pochłonięci obserwowaniem kółeczek dymu z cygara. To do reszty zmieszało Małgorzatę. — Tak, już czas — powtórzyła i odwróciła się, jak gdyby szukając narzutki czy płaszcza. Poczuła się nagle zażenowana nagością. Wstała od stołu. Woland w milczeniu podniósł z łóżka swój brudny, znoszony szlafrok, a Korowiow narzucił go Małgorzacie na ramiona. — Dziękuję panu, meser. Zaledwie dosłyszalnie powiedziała Małgorzata i pytająco popatrzyła na Wolanda. Uśmiechnął się w odpowiedzi tyleż uprzejmie, co obojętnie. Czarna rozpacz natychmiast wypełniła jej serce. Małgorzata poczuła się oszukana. Nikt najwyraźniej nie zamierzał zaproponować żadnej nagrody za jej usługi na balu. Nikt jej także nie zatrzymywał. Na domiar złego było dla niej zupełnie oczywiste, że nie ma dokąd iść. Przelotna myśl o tym, że trzeba będzie wrócić do willi, wywołała w niej wewnętrzny wybuch rozpaczy. A może ma poprosić sama, jak to jej doradzała Zazello, kiedy ją wodził na pokuszenie w ogrodzie aleksandrowskim? — Nie, za nic — powiedziała sobie. — Wszystkiego dobrego, meser — powiedziała na głos, pomyślała zaś — byle się stąd wydostać, potem już jakoś trafię nad rzekę i się utopię. — Proszę usiąść. Rozkazał nagle Woland. Małgorzata zmieniła się na twarzy i usiadła. — Chce pani może powiedzieć coś na pożegnanie? — Nie, meser. Nie mam nic do powiedzenia — dumnie odparła Małgorzata. — Poza tym, że jeśli jestem jeszcze potrzebna, to jestem gotowa zrobić wszystko, czego będziesz sobie życzył. Nie jestem ani trochę zmęczona. I bardzo dobrze bawiłam się na balu. Także gdyby miał potrwać jeszcze dłużej, znowu ofiarowałabym moje kolano, by tysiące szubieniczników i morderców mogły je ucałować. Małgorzata patrzyła na Wolanda jak przez zasłonę. Jej oczy napełniały się łzami. — Słusznie, ma pani zupełną rację. Dźwięcznie, straszliwie zawołał Woland. — Tak właśnie trzeba! Tak właśnie trzeba! Powtórzyła jak echo świta Wolanda. — To była próba! Powiedział Woland. Niech pani nigdy nikogo i o nic nie prosi. Nigdy i o nic. Tych zwłaszcza, którzy są od pani potężniejsi. Sami zaproponują. Sami wszystko dadzą. Siadaj, dumna kobieto. Woland zdarł z Małgorzaty ciężki szlafrok i Małgorzata znowu siedziała na posłaniu obok niego. A więc, Margo? Ciągnął Woland łagodniejszym już głosem. Czego pani chce za to, że była dziś pani gospodynią mego balu? Czego żąda pani za swoją nagość na balu? Na ile ocenia pani swoje kolano? Jakich strat przyczynili pani moi goście, których przed chwilą nazwała pani szubienicznikami? Proszę mówić. Proszę już teraz mówić bez skrępowania, ponieważ propozycja wyszła ode mnie. Serce Małgorzaty załomotało. Westchnęła głęboko, zaczęła się zastanawiać. — No cóż to, śmielej! — zachęcał Woland. — Proszę rozbudzić swoją wyobraźnię, niechże jej pani da ostrogę. Już za samą obecność przy zamordowaniu tego, niech mu ziemia ciężką będzie, łotra barona należy się człowiekowi nagroda, zwłaszcza jeśli ten człowiek jest kobietą, a więc... Małgorzacie zaparło dech. Chciała już wypowiedzieć od dawna formułowane w duchu najgorętsze życzenie, ale nagle pobladła. Otworzyła usta, wytrzeszczyła oczy. Frida, Frida, Frida... Krzyczał jej w uszach czyjś natrętny, błagalny głos. — Ja jestem Frida! I Małgorzata, zacinając się co słowo, zaczęła mówić. — A zatem, jak rozumiem, mogę wyrazić jedno życzenie. — Zażądać! Zażądać mi, Jadonna, uśmiechając się porozumiewawczo, odparł Woland, zażądać spełnienia jednego życzenia. Ach, jak zręcznie, jak dobitnie Woland, powtarzając słowa Małgorzaty, podkreślił to jedno życzenie. Małgorzata westchnęła raz jeszcze i powiedziała, chcę... aby przestano podsuwać Fridzie tę chustkę, którą zadusiła swoje dziecko. Kocur wzniósł ślepia ku niebu, westchnął donośnie, ale nic nie powiedział. Może dlatego, że przypomniał sobie o swoim pokiereszowanym uchu. Ponieważ, uśmiechnąwszy się, zaczął mówić Woland, możliwość wzięcia przez panią łapówki od tej idiotki Fridy jest oczywiście najzupełniej wykluczona. Nie dałoby się to przecież pogodzić z pani królewską godnością. Doprawdy nie wiem, co mam począć. Mam chyba tylko jedno wyjście, zaopatrzyć się w szmaty i pozatykać nimi wszystkie szpary w ścianach mej sypialni. — O czym pan mówi, meser? — zdumiała się Małgorzata. Usłyszawszy te doprawdy niepojęte słowa. Najzupełniej się z tobą zgadzam, meser, wmieszał się do rozmowy kocur. Właśnie szmatami. I rozdrażniony kot trzasnął łapą w stół. Mówię o miłosierdziu, wyjaśnił swoje słowa Woland, nie spuszczając z Małgorzaty płomiennego oka. Niekiedy najzupełniej nieoczekiwanie i zdradliwie wciska się ono w najmniejsze szczeliny. Dlatego właśnie mówiłem o szmatach. To samo miałem na myśli, zawołało kocisko, i na wszelki wypadek odchyliło się od Małgorzaty, osłaniając swoje spiczaste uszy umazanymi różowym kremem łapami. — Wynoś się — powiedział doń Woland. — Nie wypiłem jeszcze kawy — odparł kot — więc jak mogę wyjść? Czyżby, meser, w świąteczną noc gości przy stole dzielono na dwie kategorie? Jedni pierwszej, a inni, jak mawiał ten smutny sknera bufetowy, drugiej świeżości? Milcz, przykazał kotu Woland i zwracając się do Małgorzaty zapytał. O ile zdołałem się zorientować, jest pani człowiekiem niespotykanej dobroci. Człowiekiem wyjątkowo moralnym. O nie, odpowiedziała z naciskiem Małgorzata. Wiem, że z panem można rozmawiać tylko szczerze, więc powiem panu z całą szczerością, na jaką mnie stać. Jestem lekkomyślna. Wstawiam się za Fridą tylko dlatego, że byłam tak nierozważna i dałam jej nadzieję. Ona czeka, meser. Ona wierzy w moją potęgę. A jeśli się zawiedzie, ja znajdę się w okropnej sytuacji. Przez całe życie nie zaznam spokoju. Cóż robić? Tak się złożyło. — A, powiedział Woland, rozumiem. — Sprawi pan to? — zapytała cicho Małgorzata. — W żadnym razie, odpowiedział Woland. Zaszło tu, droga królowo, małe nieporozumienie. Każdy resort powinien się zajmować własnymi sprawami. Nie przeczę, mamy dość duże możliwości, znacznie większe niż sądzą niektórzy niezbyt dalekowzroczni ludzie. Ach, bez porównania większe! Nie wytrzymał i wtrącił się kocur, najwyraźniej niezmiernie z tych możliwości dumny. Zamilcz wreszcie u diabła! Rzucił w jego stronę Woland. I zwracając się do Małgorzaty kontynuował. Ale jakiż jest sens zajmować się tym, czym, jak już powiedziałem, zająć się powinien inny resort? A zatem ja tego nie zrobię. Pani to załatwi sama. A czy na moje życzenie zostanie to załatwione? Azazello ironicznie wybałuszył na Małgorzatę pokrytą bielmem źrenicę. Ukradkiem pokręcił rudą głową i prychnął. Niech pani spróbuje, coże za utrapienie! Mruknął Woland, pokręcił globus i jął się wpatrywać w jakiś punkt na nim, najwyraźniej oprócz rozmowy z Małgorzatą, zaprzątnięty również innymi sprawami. No, Frida, podpowiedział Korowiow. Frida! Przeraźliwie krzyknęła Małgorzata. Drzwi otworzyły się na oścież i wbiegła do komnaty naga, potargana, ale zupełnie już trzeźwa kobieta o szalonych oczach. Wyciągnęła ręce do Małgorzaty, a Małgorzata majestatycznie oznajmiła: — Wybaczono ci. Nie będą ci już więcej przynosić chustki. Usłyszeli jęk Fridy. Frida padła na twarz, legła krzyżem przed Małgorzatą. Woland machnął ręką i Frida zniknęła im sprzed oczu. — Dziękuję. — Żegnam was — powiedziała Małgorzata i wstała. — Jak sądzisz, behemocie? — rzekł Woland. — Nie będziemy chyba żerować w noc święta na uczynkach kogoś, kto jest tak dalece niepraktyczny — zwrócił się ku Małgorzacie. — A zatem to się nie liczy. Ja przecież nic nie zrobiłem. Czego pani pragnie dla siebie? Zapadło milczenie. Przerwał je Korowiow, szepcząc Małgorzacie do ucha. Donno, ty moja brylantowa, radzę, niech pani będzie tym razem rozsądniejsza, no bo przecież fortuna może się pani wymknąć. Chcę, by mi natychmiast, w tej chwili, zwrócono mego ukochanego mistrza, powiedziała Małgorzata i twarz jej zeszpecił nagły grymas. Natenczas do komnaty wdarł się wicher. Spłaszczyły się płomienie świec w lichtarzach. Wydeła się ciężka zasłona na oknie. Okno otworzyło się i w dali na wysokości ukazał się krągły, nie poranny jednak, tylko północny księżyc. Z parapetu okna spełzła na podłogę zielonkawa chusta nocnej poświaty i zjawił się na niej nocny gość Iwana, ten, który nazywał siebie mistrzem. Miał na sobie szpitalną odzież, był w szlafroku, w rannych pantoflach i w czarnej czapeczce, z którą się nie rozstawał. Nerwowy grymas zniekształcił jego nieogoloną twarz. Mistrz z obłąkańczym lękiem patrzył z ukosa na płomyk świec. Księżycowy strumień wrzał wokół niego. Małgorzata poznała go od razu. Jęknęła, klasnęła w dłonie i podbiegła do mistrza. Całowała go w czoło, w usta, tuliła się do kłującego policzka, a długo powstrzymywane łzy płynęły teraz strumieniem po jej twarzy. Wymawiała jedno tylko słowo. Powtarzała je bezmyślnie. Ty, ty, ty. Mistrz odsunął ją od siebie i głuchym głosem powiedział: — Nie płacz, Margo, nie dręcz mnie. Jestem bardzo chory. Chwycił się parapetu, jak gdyby zamierzając wskoczyć na nie uciec i wpatrując się w siedzących za stołem zawołał: — Boję się, Margo, znowu zaczynają się halucynacje. Małgorzata krztusiła się od szlochu, szeptała: — Nie, 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 niczego się nie bój, jestem przy tobie, jestem przy tobie. Korowiow nie wiedzieć, kiedy zręcznie podsunął mistrzowi krzesło i mistrz usiadł. Małgorzata zaś padła na kolana, przytuliła się do boku chorego i tak zamarła. Była bardzo przejęta. Nawet nie zauważyła, że jakoś nagle przestała już być naga, że ma teraz na sobie czarny, jedwabny płaszcz. Chory spuścił głowę i wbił w ziemię posępny, chory wzrok. — Tak — powiedział po chwili milczenia Woland. — Nieźle go załatwili. Zwrócił się do Korowiowa. — Daj no, rycerzu, temu człowiekowi coś wypić. Małgorzata drżącym głosem błagała mistrza: — Wypij, wypij, boisz się? Oni ci pomogą, wierz mi. Chory wziął kieliszek i wypił to, co w nim było, ale ręka mu zadrżała. Kieliszek wypadł z niej i stukł się u jego stóp. — To na szczęście, to na szczęście! — szepnął do Małgorzaty Korowiow. — Proszę popatrzeć, przychodzi do siebie. Rzeczywiście spojrzenie chorego było już mniej dzikie, spokojniejsze. — Ale to ty, Margo? — zapytał księżycowy gość. — To ja. Możesz być tego pewien — odpowiedziała Małgorzata. — Jeszcze — polecił Woland. Kiedy mistrz osuszył drugi kieliszek, jego oczy ożywiły się, oprzytomniały. Teraz to co innego. Mrużąc oczy, powiedział Woland: teraz możemy porozmawiać. Kim pan jest? Teraz jestem nikim, odparł mistrz i uśmiech wykrzywił mu usta. — Skąd pan przybywa? — Z domu Udręki. Jestem chory umysłowo — odpowiedział przybysz. Małgorzata nie mogła znieść tych słów, zapłakała znowu. Potem otarła oczy i powiedziała: Straszne słowa, straszne. On jest mistrzem, Messer, musisz o tym wiedzieć. Uzdrów go. On jest tego wart.
Czy pan wie, z kim pan teraz rozmawia? Zapytał przybysza Woland.
U kogo się pan znajduje?
Wiem, odpowiedział mistrz.
W domu wariatów moim sąsiadem był ten chłopiec, Iwan Bezdomny.
Opowiedział mi o panu.
Oczywiście, oczywiście, powiedział Woland. Miałem przyjemność zetknąć się z tym młodym człowiekiem na patriarszych prudach. O mało co mnie samego nie doprowadził do obłędu, dowodząc mi, że nie istnieje. Ale pan wierzy, że to rzeczywiście jestem ja.
Cóż robić, muszę wierzyć, powiedział przybysz.
Ale oczywiście byłbym znacznie spokojniejszy, gdybym mógł uważać pana za wytwór halucynacji.
Tu spostrzegł się i dodał: o, przepraszam.
No cóż, skoro sprawi to, że będzie pan spokojniejszy,
to proszę tak uważać, uprzejmie odparł Woland.
Nie, nie, mówiła przestraszona Małgorzata i potrząsała mistrza za ramię. Opamiętaj się, stanąłeś naprawdę przed nim.
Kocur i teraz się wtrącił.
Za to ja wyglądam jak najprawdziwsza halucynacja. Proszę zwrócić uwagę na mój profil w świetle księżyca.
Wlazł w słup księżycowego światła i chciał coś jeszcze dodać, ale poproszono go, żeby się zamknął, więc odparł:
dobrze, dobrze, mogę milczeć. Będę milczącą halucynacją.
I zamilkł.
Proszę powiedzieć, dlaczego Małgorzata nazywa pana mistrzem?
Zapytał Woland.
Mistrz uśmiechnął się i powiedział: to słabostka, którą należy jej wybaczyć. Małgorzata ma zbyt wysokie mniemanie opowieści, którą napisałem.
O czym była ta powieść?
O Poncjuszu Piłacie. I oto znowu rozchwiały się, rozedrygały języczki świec. Zadzwoniła zastawa na stole. Woland roześmiał się gromowo, ale śmiech ten nikogo nie przestraszył ani nie zdumiał. Behemot nie wiadomo dlaczego zaczął bić brawo.
O czym? O czym? O kim? Przestając się śmiać, powtórzył pytanie Woland.
Właśnie teraz? To niebywałe. Nie mógł pan sobie znaleźć innego tematu?
Chciałbym przejrzeć tę pańską powieść.
I wyciągnął otwartą dłoń.
Niestety, nie mogę tego zrobić, odparł mistrz.
Spaliłem ją w piecu.
Przepraszam, nie mogę w to uwierzyć, odpowiedział Woland.
To niemożliwe. Rękopisy nie płoną. Odwrócił się do Behemota i powiedział: ano, Behemocie, daj no tu tę powieść.
Kot momentalnie zerwał się z krzesła i wszyscy zobaczyli, że siedział na grubym pliku maszynopisów. Egzemplarz, który leżał na wierzchu, kocur z ukłonem podał Wolandowi.
Małgorzata zadrżała, była znów zdenerwowana do łez. Krzyknęła: oto on! Rzuciła się do Wolanda i dodała z uniesieniem: wszechpotężny, wszechpotężny!
Woland wziął do ręki podany egzemplarz, odwrócił go, odłożył.
I w milczeniu, bez uśmiechu, zapatrzył się na mistrza. Ale mistrz nie wiadomo dlaczego posmutniał. Zaczął się niepokoić. Wstał z krzesła, załamał ręce i zwracając się do dalekiego księżyca, zaczął mamrotać, dygocąc: i w nocy, i przy księżycu nie zaznam spokoju. Czemuż nie pozostawiono mnie w spokoju, o bogowie moi!
Małgorzata wczepiła się w szpitalny szlafrok. Przytuliła się do mistrza i także zaczęła mamrotać, smutna, zalana łzami.
Boże, dlaczego nie pomaga ci lekarstwo?
To nic, to nic, to nic, szeptał Korowiow, uwijając się wokół mistrza. To nic, to nic. Jeszcze kieliszeczek, a ja też, dla towarzystwa. I kieliszeczek zaigrał, rozbłysnął w świetle księżyca i kieliszek ten pomógł.
Posadzono mistrza z powrotem na krześle. Twarz chorego uspokoiła się.
No, teraz wszystko jest jasne, potwierdził Woland i smukłym palcem stuknął w rękopis.
Zupełnie jasne,
potwierdził kot, zapominając, że obiecał być milczącą halucynacją.
Teraz myśl przewodnia tego dzieła jest dla mnie całkiem oczywista.
Coś powiedziała Azazello?
Zwrócił się do milczącego Azazella.
Powiedziałem,
odparł tamten przez nos,
że warto by cię utopić.
Więcej miłosierdzia, Azazello,
odparł mu kocur.
Nie podsuwaj takiej myśli memu władcy. Możesz mi wierzyć, że co noc ukazywałbym ci się w takim samym księżycowym stroju jak nasz biedny mistrz i kiwałbym na ciebie palcem i przyzywałbym cię do siebie. Jakbyś się wtedy czuł, o Azazello?
No, Małgorzato, znowu włączył się do rozmowy Woland.
Niech więc pani powie, czego pani pragnie.
Oczy Małgorzaty rozbłysły. Błagalnie zwróciła się do Wolanda. Pozwólcie mi szepnąć mu parę słów. Woland skinął głową. A Małgorzata przypadła mistrzowi do ucha i coś szeptała. Usłyszano odpowiedź mistrza. Nie, za późno. Niczego już nie chcę od życia, prócz tego jednego. Chcę widzieć ciebie. Ale radzę ci jeszcze raz, opuść mnie. Ze mną zginiesz.
Nie, nie zostawię cię,
odparła Małgorzata i zwróciła się do Wolanda.
Proszę, żebyśmy znów się znaleźli w suterenie przy zaułku arbackim, żeby znowu paliła się lampa i żeby wszystko było jak dawniej. Tu mistrz się zaśmiał i ujmując od dawna już potarganą głowę Małgorzaty powiedział:
ach, meser, niech pan nie słucha tej biednej kobiety. W owej suterenie już od dawna mieszka kto inny, a w ogóle to się nie zdarza, żeby cokolwiek znowu było tak, jak już było.
Przytknął policzek do głowy swej ukochanej, objął Małgorzatę i zaczął mruczeć: biedna, biedna, biedna.
Nie zdarza się, powiada pan, powiedział Woland.
To prawda, ale my jednak spróbujemy.
I zawołał:
Azazello!
I zaraz zwalił się z sufitu na podłogę, ogłupiały, bliski obłędu obywatel w samej bieliźnie, ale nie wiedzieć czemu z walizką w dłoni i w kaszkiecie. Trząsł się i kucał ze strachu.
— Mogarycz?
— zapytała Azazello tego, który spadł im z nieba.
— Alojzy Mogarycz
— drżąc odpowiedział mu tamten.
— To ty, po przeczytaniu artykułu łatuńskiego opowieści tego człowieka, napisałeś na niego donos? —
Że przechowuje on nielegalną literaturę?
Zapytała Azazello.
Świeżo przybyły obywatel zsiniał i zalał się łzami skruchy.
Chciałeś zająć jego mieszkanie?
Najserdeczniej jak umiał, powiedział nosowym głosem Azazello.
W pokoju dał się słyszeć syk rozwścieczonej kotki i Małgorzata z okrzykiem: popamiętasz, wiedźmę, popamiętasz! Wczepiła się paznokciami w twarz Alojzego Mogarycza.
Powstało zamieszanie. Co ty wyprawiasz? Rozpaczliwie jęknął mistrz.
Margonie, kompromituj się!
Protestuję, to nie kompromitacja! Wrzeszczał kot.
Korowiew odciągnął Małgorzatę.
wstawiłem w wannę.
Szczękając zębami, darł się pokrwawiony Mogarycz i z przerażenia zaczął bredzić od rzeczy. Samo pobielenie, zaprawa.
To bardzo dobrze, że wstawiłeś wannę,
powiedział z aprobatą Azazello. On powinien zażywać kąpieli. I wrzasnął. Won! Mogarycza przekręciło do góry nogami i wyniosło z sypialni Wolanda przez otwarte okno. Mistrz wytrzeszczył oczy, szepnął. To jest chyba jeszcze lepsze od tego, o czym opowiadał Iwan. Rozglądał się, głęboko wstrząśnięty. Wreszcie rzekł do kota. Przepraszam, czy to ty, czy to pan? Zająknął się, nie wiedząc, jak powinien zwracać się do kocura. Czy to pan jest tym kotem, który wsiadał do tramwaju? — Ja? — przytaknął kot, który czuł się pochlebiony i dodał. — Miło mi słyszeć, że się pan tak uprzejmie — zwraca do kota.
— Nie wiadomo dlaczego wszyscy mówią do kotów ty.
Choć jako żywo żaden kot nigdy z nikim nie pił bruderszawcą.
— Wydaje mi się, że niezupełnie jest pan kotem — niepewnie odparł na to mistrz. Tak czy owak zaczną mnie szukać w szpitalu,
dodał nieśmiało, zwracając się do Wolanda.
Dlaczego mieliby szukać? Uspokoił go Korowiow.
I w jego ręku znalazły się jakieś papiery, jakieś księgi. Pańska historia choroby?
Tak. Korowiow cisnął historię choroby do kominka.
Nie ma dokumentu, więc nie ma i człowieka.
Powiedział z zadowoleniem.
A to jest księga meldunkowa pańskiego gospodarza?
Tak.
Zobaczymy, kto tu jest zameldowany.
Alojzy Mogarycz? Korowiow dmuchnął na stronicę księgi meldunkowej.
Raz, dwa.
I już go nie ma. I nigdy, proszę zwrócić na to uwagę, nigdy nie było.
A gdyby się ten pański gospodarz zdziwił, to niech mu pan powie, że mu się ten Alojzy przyśnił.
Mogarycz?
Co znowu za Mogarycz? Żaden Mogarycz nigdy nie istniał.
I zasznurowana księga ulotniła się z rąk Korowiowa.
I księga jest już w biurku właściciela domku.
— Bardzo słusznie pan zauważył — mówił mistrz, wstrząśnięty maestrią Korowiowa. — Że skoro nie ma dokumentu, to nie ma również człowieka, to właśnie mnie nie ma. Nie mam żadnych dokumentów.
— Przepraszam — zawołał Korowiow.
— To właśnie halucynacja. Oto jest pański dokument.
I Korowiow podał dokument mistrzowi. Potem przewrócił oczyma i słodko wyszeptał do Małgorzaty. A oto pani skarb, Małgorzato Nikołajewna. I Korowiow wręczył Małgorzacie wielki brulion z nadpalonymi brzegami, zasuszoną różę, zdjęcie i książeczkę oszczędnościową, tę ostatnią ze szczególną troskliwością. 10 000 które była pani uprzejma wpłacić, Małgorzato Nikołajewna.
Cudzego nam nie trzeba.
Prędzej mi łapy uschną, niż sięgnę po cudze.
Nadał się i wrzasnął kocur, który tańczył na walizce, starając się upchnąć w niej wszystkie egzemplarze nieszczęsnej powieści.
A oto i pani dokumencik,
ciągnął Korowiow, podając Małgorzacie dokument. A potem zwracając się do Wolanda, zameldował z szacunkiem. — Już wszystko, meser. — Nie, to jeszcze nie wszystko. Odparł, odrywając się od globusa Woland.
— Mija donna droga.
Dokąd pani rozkaże odesłać jej świtę? Mnie ona nie jest potrzebna. I natychmiast przez otwarte drzwi wbiegła naga Natasza, Plasnęła w dłonie i zawołała do Małgorzaty. — Życzę pani dużo szczęścia, Małgorzato Nikołajewna. Skinęła mistrzowi głową i znowu zwróciła się do Małgorzaty. — Ja przecież doskonale wiedziałam, dokąd pani chodzi.
— Służące wiedzą wszystko
— znacząco wznosząc łapę zauważył kot. — Jest błędem sądzić, że są ślepe. — Czego chcesz, Natasza? — zapytała Małgorzata. — Wracaj do willi.
— Małgorzato Nikołajewna złociutka —
błagalnie zaczęła Natasza i padła na kolana.
— Niech pani ich uprosi
— wskazała oczyma Wolanda.
— Niech mnie zatrzymają jako wiedźmę. Nie chcę wracać do willi. Nie wyjdę ani za inżyniera, ani za technika. Messier Jacques oświadczył mi się wczoraj na balu.
Natasza rozwarła zaciśniętą pięść i pokazała jakieś złote monety. Małgorzata spojrzała pytająco na Wolanda.
Woland skinął głową.
Wówczas Natasza rzuciła się Małgorzacie na szyję, głośno ją pocałowała i z okrzykiem triumfu wyleciała przez okno. Zastąpił ją Nikołaj Iwanowicz. Przybrał znowu swoją ludzką postać. Był jednak niezmiernie ponury, a nawet chyba zirytowany.
— O, tego to zwolnię ze szczególną przyjemnością — powiedział Woland, patrząc od razu na lokatora z parteru.
— Z wyjątkową przyjemnością. Do takiego stopnia jest tu zbyteczny. — Bardzo proszę o wydanie mi zaświadczenia — tocząc dzikim wzrokiem, powiedział z wielkim naciskiem Nikołaj Iwanowicz. — Zaświadczenia, gdzie spędziłem dzisiejszą noc?
— W celu okazania komu?
— surowo zapytał kocur.
— W celu okazania milicji i mojej żonie — powiedział stanowczo Nikołaj Iwanowicz.
— My zazwyczaj nie wydajemy zaświadczeń — powiedział kot i nadął się. — Ale dla pana zrobimy chyba wyjątek.
I Nikołaj Iwanowicz ani się obejrzał, a już goła Hella siedziała przy maszynie, a kot dyktował jej.
— Zaświadcza się niniejszym, że okaziciel niniejszego zaświadczenia Nikołaj Iwanowicz spędził wyżej wymienioną noc na balu u szatana, gdzie został zaangażowany jako środek lokomocji.
Otwórz, Hela, nawias, a w nawiasie napisz wieprz.
Podpisano Behemot.
A data? Pisnął były wieprz.
Dat nie wpisujemy. Z datą dokument byłby nieważny, powiedział kot, składając niedbały podpis.
Potem wyjął skądś pieczątkę, chuchnął na nią urzędowo, odbił na papierze słowo zapłacono i wręczył ów papier lokatorowi z parteru. Po czym lokator z parteru zniknął bez śladu, a na jego miejscu zjawił się nowy, nieoczekiwany gość.
— A to znów kto?
— z obrzydzeniem zapytał Woland, dłonią osłaniając się przed blaskiem świec. Warionucha zwiesił głowę, westchnął i cicho powiedział
— Zwolnijcie mnie, nie mogę być wampirem. Przecież myśmy z Hellą wtedy o mało co nie wyprawili Rzymskiego na tamten świat, a ja nie jestem krwiożerczy. Wypuśćcie mnie.
Co to znowu za brednie? Marszcząc czoło powiedział Woland.
Jaki Rzymski? Co to znowu za bzdura?
Proszę się nie denerwować, meser.
Odezwał się Azazello i zwrócił się do Warionuchy.
Przez telefon nie należy nikomu ubliżać. Przez telefon nie należy kłamać. Zrozumiano? Nie będziesz tego więcej robił?
Warionusze z radości zamąciło się w głowie. Twarz mu się rozpromieniła i ogłupiały zaczął mamrotać.
Jak Boga, to jest, nie chciałem powiedzieć, wasza wyso... Zaraz po obiedzie...
Warionucha przyciskał dłonie do piersi i patrzył na Azazella błagalnie.
— Dobra, do domu!
— powiedział Azazello i Warionucha rozpłynął się. Teraz Zostawcie mnie z nimi samego — polecił Woland, wskazując na mistrza i Małgorzatę. Polecenie Wolanda zostało wykonane błyskawicznie. Po chwili milczenia Woland zwrócił się do mistrza. — A zatem do sutereny na Arbacie? — A kto będzie w takim razie pisał? — A marzenia? A natchnienie? —